Mam nadzieję, że podzielacie to doświadczenie, że większość cierpień to sami sobie przygotowujemy. Wikłamy się w różne rzeczy, potem konsekwencje tego nas dopadają i potem człowiek nie wie, co zrobić z pretensjami, z bólem, z cierpieniem, z wyrzutami sumienia i tak dalej. Przepis na szczęście jest naprawdę bardzo prosty. Jest na wyciągnięcie ręki, ale dlaczego tak niewielu chce z niego skorzystać? O tym dzisiaj sobie porozmawiamy. No, pretekstem do tego tematu był ten taki blue, czyli taki siny bardziej, siny poniedziałek, nie? Siny to nie od denaturatu, tylko ogólnie, że tak życie jest ciężkie i że to gdzieś na koniec jesieni, początek, znaczy zimę, czy taki właśnie czas styczniowy, że to najbardziej nas dopada. Nie będziemy się tam spierać, czy to akurat w ten trzeci poniedziałek miesiąca, czy wcześniej, czy trochę później, ale rzeczywiście, no i Nowy Rok to też jest taki czas jakiegoś takiego rozrachunku, co mi nie wyszło. Już zaczęliśmy te postanowienia noworoczne, już zdążyliśmy je złamać, może nie 15 razy, ale tak ze 3, nie? Stąd no, człowieka dopada, że to jednak chyba Nowy Rok nic nie zmieni sam w sobie, nie? Że samo odpalenie racy, wypicie lampki szampana nie zmieni, nie zatrze tamtego, co było i nie otworzy nowego rozdziału, że odpowiedź jest gdzie indziej, ale gdzie? I zadaliśmy wam pytanie na mediach społecznościowych właśnie, jak przełamujesz zimową depresję, czy ogólnie depresję. Zaraz do tego wrócimy, ale najpierw taka chwila zachęty, jeśli chodzi o naszą telewizję. Niebawem stuknie 10 lat takiego codziennego nadawania, bo już 18 lat naszej obecności w mediach społecznościowych. 18 lat temu zaczęliśmy na YouTubie przygodę. Leszku, poproszę cię, co byśmy od was chcieli? Jakie mamy oczekiwanie, żebyście wy nas zachęcili?
No tak, to najważniejsze, żebyście świętowali to razem z nami, bo jednak tworzycie tą telewizję. Nie, my pracujemy, ale z waszym wsparciem i dlatego chcemy zachęcić was do podzielenia się wspomnieniami, historiami, życzeniami, no i też odpowiedzią na kilka pytań. No, na przykład, od kiedy oglądasz telewizję Idź Pod Prąd? Jak trafiłaś na telewizję Idź Pod Prąd? Które programy lub produkcje zapamiętałeś wcześniej? No i jakie życzenia masz dla nas z okazji 10. urodzin? No i te pytania byśmy chcieli, żeby państwo kierowali na kontakt@idźpodprąd.pl.
Tak. Szczególnie ciekawi mnie to odpowiedź na to pytanie, jakie programy wam utkwiły w głowie, że minęło parę lat, a wy jakąś myśl, czy jakiś program, czy jakąś historię do tej pory pamiętacie. Także to mówimy wcześniej, żebyście zdążyli to sobie przemyśleć, nagrać, nam przysłać, nie? Tak mniej więcej za 10 dni już będziemy świętować i pewnie w programie piątkowym i w sobotę, a tak w niedzielę po południu zapraszamy was na taki program, no, podsumowujący najbardziej, tak? Niedzielę czy w sobotę? O, redakcja techniczna teraz staje dęba.
W niedzielę.
Czyli dobrze powiedziałem. No, to się trzeba sprawdzać nawzajem. A teraz chciałem wam pokazać krótki fragment takiego naszego święta dziennikarskiego, nie? Że mamy kontakt już od wielu lat. Tu Eunika. Najpierw moja córka, czyli Chojecka, dzisiaj Żuk, prowadziła, dzisiaj Czarek, przejął te wywiady z generałem Hodgesem i tam padły niezwykłe słowa. Oczywiście, tak jak mówiłem, żadne medium głównego ścieku tego nie powtórzy, ale chciałem, żeby być może nie oglądaliście naszych programów politycznych, żebyście zobaczyli, no, co takiego najważniejszego powiedział kiedyś dowódca całych wojsk amerykańskich w Europie, generał Hodges.
Uważam, że obecna administracja wyrządza szkody i zrozumiałe, że dziennikarze, politycy, parlamentarzyści pytają o to. Ale myślę, że teraz jest czas, aby przywódcy powiedzieli: chwileczkę, co Europa może zrobić, aby Stany Zjednoczone nie odeszły? W końcu zainwestowaliśmy dużo czasu, pieniędzy i ludzi, pomagając Europie po wojnie. Może teraz nadszedł czas, aby Europa pomogła Stanom Zjednoczonym uratować nas przed nami samymi. Nie siedźcie bezczynnie i nie bądźcie świadkami tej strasznej decyzji.
Tak, najważniejsze słowa z tego wywiadu. Oczywiście polecam obejrzenie go w całości, bo i tam rozkaz ataku na Grenlandię, generał Hodges mówi, co by zrobił z takim rozkazem i wiele jeszcze innych fajnych rzeczy, ale ten apel: Europo, pomóżcie nam, pomóżcie Ameryce. Ale w czym? No Ameryka w większości jest jeszcze samowystarczalna, czy tam jeśli chodzi o militaria, gospodarkę, to sobie poradziłaby. Ale jaki mają problem? Problem z samymi sobą. Europo, pomóżcie nam wrócić do naszych korzeni, tak można powiedzieć, bośmy powariowali. To już, że tak powiem, moja interpretacja, co pokazuje, że kluczem do wszystkiego jest życie mentalne. Mentalne, czyli umysłowe i duchowe. Że jak tego to nie jest w porządku, to nawet największe światowe imperium może się rozpaść, zgłupieć, zwariować, samo zagładę na siebie sprowadzić. Nie? Europo, pomóżcie nam przed nami samymi. Pomóżcie nam wrócić do właściwej mentalności, mądrości i duchowości. No i o tym dzisiejsze nauczanie. Gdzie jest to źródło, gdzie jest ten kompas, gdzie jest taki wzór, tak jak w Sèvres pod Paryżem, wzór tam metra czy kilograma, nie? Jak można swoje życie duchowe sprawdzić i dostosować do właściwych wzorców. No ale najpierw pytamy was, czyli jak wy sobie radzicie, kiedy wam się, że tak powiem, grunt usuwa spod nóg, kiedy macie depresję, kiedy jest rozpacz, kiedy nie ma nadziei.
Wiesława, nie myślę o tym.
O, jest pomysł. To jest jakaś wielka siła wewnętrzna, Wiesława, nie? Bo wielu to potrzebuje sporej ilości procentów albo jakichś innych środków, żeby przestać myśleć o tym, co boli. No, ale może umiesz bez. Proszę.
Wiesław, flaszką Ballantine'sa.
Właśnie, no toż nie wiem, czy jesteście spokrewnieni. Wiesława na sucho, Wiesław jednak tradycyjnie dalej.
Dorota, bardzo współczuję ludziom chorym na depresję, bo to choroba, która zabija dosłownie. Ja depresji nie mam, a na melancholię nie mam czasu.
No tu można by dyskutować, jeśli chodzi o nazwanie depresji chorobą. Niektórzy ją nazywają chorobą duszy. Nie? I w tym sensie, kiedy już się dopuści do depresji, to te objawy są już takie wręcz patologiczne. Ale przyczyny to są w dużej części po naszej stronie. Nie? Czyli my decydujemy, co się wcześniej dzieje z naszym mózgiem, z naszym życiem duchowym, z naszym życiem społecznym i tak dalej. I jeśli nie robimy tego, co trzeba, no to efektem będzie ta choroba zwana depresją. Dalej.
Adam, sport to najlepszy lek.
O, to w rejsie jest. Do sekcji sportowej. I koniec dyskusji, no. Jakby nie chciał, to można po dupie, nie? I wtedy będzie chodził szybciej. No taki lek może być. To Ruscy stosują w tych obozach, gułagach i różnych. I tam nie ma depresji od razu. No.
Andrzej, muzyka.
Muzyka, tak. Tylko że to rzeczywiście widzimy, jak w takie stany złe król Saul, nie, ten, co się sprzeciwił Bogu, wpadał i jak jego późniejszy następca, czyli król Dawid, jeszcze wtedy pachole, no, grał mu na harfie i to uśmierzało te jego napady, tej jakiejś złości, wściekłości, chandry, depresji, nie wiadomo czego, bo jemu tam całkiem odbijało, tylko że to pomaga tylko chwilowo. No. Nawet najlepsza muzyka w pewnym sensie albo się nudzi, albo nie można cały czas słuchać muzyki, bo jeszcze różne rzeczy inne trzeba robić. Także jest to coś takiego jak środek przeciwbólowy na ból, ale lepiej przyczynę wyleczyć.
Anna, jestem na lekach, więc nie mam.
No, no tak, no, tylko że to jest... Leki oczywiście pomagają, żeby czy uspokoić umysł rozbiegany, który już sam sobie nie radzi, czy właśnie dać chwilę takiego spokoju, ale sama chemia nie wystarczy. Dobry psychiatra nawet, no to będzie próbował połączyć z lekami terapię, czyli żeby naprawić duszę. Proszę.
I ostatni komentarz, Seweryn. Z Ewangelii Jana, 8 rozdział, 12 werset. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Ufam Panu Jezusowi.
Amen. Amen. No to jest ta już nowotestamentalna odpowiedź, bardzo oczywiście prosta, jasna, prawidłowa, ale ja chciałem się cofnąć do Starego Testamentu. Zaczęliśmy tu na naszych takich porannych spotkaniach czytać sobie psalmy. Psalmy to jest nawet taki świat niekoniecznie zachwycony Biblią, rozpoznaje wagę psalmów. To jest księga mająca no, 150 wierszy, można tak powiedzieć. Nie? Krótsze i dłuższe. Niektóre takie bardzo długie, ale niektóre po dosłownie kilka zwrotek, kilka wersetów. Nie? I wielu ludzi od dawnych czasów wyodrębnia tę część Pisma Świętego. To się nazywa psał też, nie? Że oddzielnie tłumaczą, oddzielnie wydają, szczególnie kiedy druk był drogi i niedosięgły dla zwykłego człowieka, no to wybierano właśnie z Biblii te psalmy, tłumaczono lub drukowano je oddzielnie. Też przecież mamy i Kochanowskiego i później naszego noblistę tutaj. Miłosz przecież też psalmy przetłumaczył. Jest Księga Psalmów Miłosza. Nie? Czyli pokazuje wam, że tak powiem 500 lat minęło, a zainteresowanie to samo. Tak jak miał Kochanowski, tak miał Miłosz, a jeszcze wcześniej też wielu. Ponieważ to jest chyba najlepszy zbiór takich wewnętrznych myśli człowieka. Takiego dialogu wewnętrznego. On ze sobą rozmawia, ale oczywiście rozmawia też z Bogiem. Te wszystkie swoje bolączki, swoje bóle, cierpienia, rozterki wylewa, przedkłada Bogu. Nie? I nie tylko. Też pokazuje, jak Bóg odpowiada, jak Bóg leczy jego depresyjne stany, jak leczy jego cierpienie, złamanie, rozpacz, beznadzieję i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli stąd już, jakby ktoś chciał takie postanowienie noworoczne, można sobie zacząć czytać księgę właśnie psalmów. Może nie całą przeczytacie, ale przynajmniej początek warto. Ja właśnie zrobię trochę taki początek, to może będzie dla was zachęta. Bo oto już w pierwszym psalmie mamy praktycznie przepis na depresję i przepis na szczęście. Nie? Przepis na depresję i przepis na szczęście w kilku wersetach. Tam ile ten psalm pierwszy, sprawdźcie sobie, ile ma wersetów. Psalm pierwszy z 6, 7, jakoś niedużo, nie? 6, no. A zobaczcie, że jest i przepis na jedno i drugie. Nie? Zaczniemy od tego złego przepisu. Znaczy, no nie złego, tylko na zło. Nie? Czyli jak być nieszczęśliwym? Jak popaść w depresję? Jak się ona będzie objawiała i czym się skończy takie życie? Proszę.
Psalm pierwszy od 4 wersetu. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd.
No. Takie trochę smutne rzeczy. No, koniec. Jest najsmutniejszy. Wiedzie do nikąd. To się źle skończy. To nie da żadnego pozytywnego owocu. Nie? Pójście przeciwko temu, co daje szczęście i temu komuś, kto daje szczęście. Nie? Tu wiadomo, że chodzi o Boga, to nie jest tajemnica. Jesteście na spotkaniu chrześcijan biblijnych. To skończy się jakąś przepaścią, upadkiem do nikąd. Nie? Droga bezbożnych wiedzie do nikąd. Nie? Idziemy tak sobie od tyłu trochę. Zobaczcie, nie ostoją się bezbożni na sądzie. Czyli jest ten upadek, można powiedzieć, osobisty. Nie? To nic nie zyskasz, nic nie osiągniesz w życiu w ten sposób. To jest nicość. To jest, jak pierwszy werset z kolei opisuje, to jest jak plewa, nie? Wiatr i nie ma. Nie? Nie wiem, czy wiecie, jaka jest technika oddzielania zboża od plew. No właśnie wiatrem. Nie? Można wziąć pomieszane to i puszczać jakiś silny wiatr. Zboże spadnie, plewa pójdzie tego. Albo robi się to sztucznie. Nie? Są różne tam bączki, młynki, gdzie za pomocą takich skrzydełek na korbę puszcza się strumień wiatru, nie? I przepuszcza się zboże. I zboże sobie spada do sypu i do worka, a plewa, hula, wiatr. Nie? Zobaczcie, że tak ludzie, którzy nie chcą tego synchronizowania się z Bogiem, tak będzie wyglądało ich życie. Donikąd i jak plewa. No ale jest jeszcze sąd, czyli no dobra, mamy to doświadczenie subiektywne, mamy ten człowieczy los, no ale wszyscy staniemy przed Bogiem. No i zobaczcie, przykra sprawa. Na tym sądzie bezbożni, no kaput, nie? To nie będzie. Nie? Dalej, tu za życia. Zobaczcie, że człowiek, który wolatywnie wybiera zło, buntuje się, nie chce pomocy od Boga, nie chce iść we właściwą stronę, to nie ostoi się też we wspólnocie ludzi, którzy chcą iść za Bogiem. Czyli będzie samotny w tym sensie. Nie? Jeśli będzie mógł mieć wspólnotę, to tylko z podobnymi sobie, wykolejeńcami. Nie? We wspólnocie sprawiedliwych nie ma dla niego miejsca. Nie? Czyli zobaczcie, koniec straszny. Los jak plewa na wietrze. I jeszcze do tego sąd, i jeszcze do tego samotność. Nie? No dobra, no to zobaczmy na sam początek jeszcze, czyli cofnijmy się, jak wygląda z kolei życie to szczęśliwe, czyli to, co Bóg opisuje jako życie szczęśliwe. Trzeci werset.
Sam pierwszy, werset trzeci. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się.
Pamiętacie, tam jest plewa, czyli coś bezwartościowego w sensie żniwa. Nie? Wyrzuca się to. Nie? Wręcz celowo się oczyszcza zboże, żeby tych plew nie miało. Nie? Tu mamy obraz drzewa zasadzonego nad strumieniem, nad dopływem stałym wody i ono wydaje swój owoc we właściwym czasie. Nie? Czyli kiedy trzeba, to tak jak Jezus przyszedł do figi, wyciąga rękę i jest dojrzała, soczysta, słodka, ociekająca sokiem figa. Nie? Albo nie ma nic. Nie? We właściwym czasie wydaje owoc. Liść jego, zobaczcie, nie więdnie. No i to jest najfajniejsze. Nie? Przynajmniej mi tak się podoba. Nie? Zobaczcie, wszystko, co uczyni, powiedzie się, nie? Że to, co on robi, a wiadomo, że idzie za tym, co Bóg chce, to zyskuje Boże błogosławieństwo, to zyskuje realizację. Patrząc na jego życie, zaczynał być może od zera, od niewielkich rzeczy, ale robi to, co trzeba i to wszystko się rozwija, powodzi się, nie? Powodzi się w sensie daje błogosławieństwo temu człowiekowi, jego otoczeniu, bliskiej rodzinie, dalszym, ale też daje ten owoc dla Boga. Nie? No i teraz idziemy tak trochę od tyłu tego psalmu, ale od początku to każdy czyta, nie? No to my, tak żeby trochę pewne rzeczy wyeksponować, zaczęliśmy czytać troszeczkę od środka i do góry, nie? No to teraz zobaczmy te już pierwsze wersety, nie? Czyli gdzie jest ten szczęśliwy, nie? No bo to jest dla nas, no, że tak powiem, najważniejsze. I ten pierwszy werset, choć zaczyna się od szczęśliwego, to w rzeczywistości pokazuje drogę bezbożnego, nie? I szczęśliwy to jest ten, który nie idzie tą drogą. No ale przeczytajmy.
Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Mhm.
Ten jest szczęśliwy. Szczęśliwy to jest błogosławiony, nie? To można wymiennie. Widzieliście ten obraz, że jak drzewo nad wodą cały czas ma zielone liście, kiedy trzeba, pojawiają się na nim owoce, nie? Wszystko, co zaczyna, to zyskuje Boże błogosławieństwo i się realizuje, nie? To jest ten opis. No i teraz jest, jak do tego szczęścia dojść. I pierwsze zalecenie jest nie tędy, nie? Zobaczcie, tak się zaczyna Księga Psalmów, nie? To jest pierwszy psalm i pierwszy werset. Szczęśliwy to, który nie pójdzie tędy. No i zobaczmy sobie te trzy kierunki, gdzie nie należy iść, nie? No tu jest bezbożny grzesznik szyderca, nie? Bezbożny grzesznik szyderca, nie? Słowo bezbożny to dokładnie jest abożny, przeciw Bogu, nie? Przeciwny Bogu, nie? Że on tam jest niewierzący, nie, że nie ma daru wiary, jak niektórzy takie bzdury tam opowiadają. On jest wrogiem Boga, on ma wrogie nastawienie do Boga, nie? Bóg mówi tak, a on mówi nie, jest tak, nie? Ja wiem lepiej. No to, że tam Bóg coś powiedział, to może tam powiedział, a może i nie powiedział. Któż to wie? Ja wiem, jak jest, nie? To jest w rzeczywistości bezbożny. On się czyni Bogiem i sam ustala normy swojego życia, a normy Boże odrzuca, nie? No, grzesznik, no to jest takie najbardziej ludzkie, osobiste, że on świadomie wybiera robienie zła. W tym słowie bezbożny to jest bardziej taka negacja czy nienawiść do tego, co Boże, nienawiść do tego, co dobre, a grzesznik to jest bardziej praktyczny wymiar, nie? Że on będzie robił te rzeczy, których Bóg nienawidzi. No i szyderca to jest bardzo bliskie tego bezbożnego, bo to jest człowiek, który stawia znowu siebie przez pychę jako sędziego wszystkiego i wszystko źle, wszystko nie, wszystko olać, wszystko wyśmiać, wszystko, co Bóg mówi, jest guzik warte. On wie najlepiej, nie? I wyśmiewa i Boga, i jego normy, i ludzi, którzy idą za jego normami, nie? Czyli mamy taką triadę, która ze sobą jest ściśle związana i teraz zobaczcie, jakie tu, że tak powiem, komunikacyjne związki następują pomiędzy człowiekiem, no a tą triadą tych złych ludzi. Nie? Pierwsze to jest rada. Zobaczcie, ci, którzy się buntują przeciwko Bogu, mają swój zbiór, można powiedzieć, wartości czy antywartości, mają swój styl życia, do którego będą wzywać innych ludzi. Zobaczcie, oni nie są, że tylko dla siebie są bezbożni, nie? Oni chcą, żeby ta bezbożność stała się udziałem innych. Zobaczcie, jeśli ktoś pójdzie za tą ich bezbożnością, będzie nieszczęśliwy, bo szczęśliwy to ten, który nie pójdzie. Nie? Czyli w rzeczywistości ci ludzie bezbożni, buntujący się przeciwko Bożej moralności, oni rzeczywiście głośno krzyczą, oni rzeczywiście chcą jak najwięcej ludzi zagarnąć, żeby szli za nimi, ale oni ich unieszczęśliwią tak naprawdę. Końcem będzie płacz. Końcem będzie sąd. Końcem będzie nicość, jak plewa. Nie? I oni do tego tych ludzi prowadzą. I teraz ty decydujesz. Będzie słychać to w świecie. Tak jak będzie słychać głos Boga, głos moralny, głos prawdy, tak będzie słychać głos tych buntujących się przeciwko Bogu. Tych, którzy odrzucają to, co Bóg powiedział, a w to miejsce swoją głupotę, czytaj, swoją mądrość, oni powiedzą, wstawiają. No i teraz możesz skorzystać z ich rady. Możesz skorzystać z rady bezbożnych. Tylko wiedz, że to oznacza utratę szczęścia. Bo szczęśliwy to jest taki, który nie idzie za radą bezbożnych. No tu oczywiście zastosowanie. Skąd bierzesz wytyczne na temat, jak postępować w życiu? Jak postępować ze swoim zdrowiem psychicznym, duchowym? Jak postępować w swojej rodzinie, z mężem, z żoną, z dziećmi? Jak w społeczeństwie, jak w pracy i tak dalej? Skąd czerpiesz, dokładnie od kogo czerpiesz wzorce? Od kogo bierzesz rady? Bo jeśli weźmiesz od tych, którzy są przeciwko Bogu świadomie i w sposób zbuntowany, to oni cię zaprowadzą. Oczywiście w rytm wesołego oberka, szeroką drogą, ale do nieszczęścia, żebyś to wiedział. Dlatego powiedziałem, przepis na szczęście jest prosty, ale ty decydujesz. Jeśli pójdziesz za radą tych, którzy odrzucają Boga, to stracisz szczęście. Prosta konsekwencja. Nie? Zobaczcie drugi ten obszar komunikacji. Stoi na drodze. Chciałaby, ale się boi. Spogląda zza krzaka. Nie? To jest taki rodzaj. Tu symbolem biblijnym jest żona Lota. No, wiedziała, że tam jest grzech. Nie? Wiedziała, że to jest właśnie a Boże, bezbożne, przeciwne Bogu. Wiedziała, nie? Wszyscy wiedzieli. I Bóg powiedział, uratuję was. Ale macie się nie obejrzeć nawet za tamtym życiem. No i babina się obejrzała. No i długo ten pomnik tam stał. Nie? Bóg jest konsekwentny. Bóg powiedział, ona zrobiła. Sama się uplasowała na drodze grzeszników, czyli tych, którzy praktycznie realizują złe rzeczy. Ty możesz tam zajrzeć, ty możesz tam pójść. Nie stoi na drodze grzeszników. No to jak już tam pójdziesz, jak już będziesz się przyglądał, co oni tam robią, noż to zaraz do nich dołączysz, nie? Czyli nie idzie za radą, nie szuka kontaktu tam, gdzie jest grzech, nie? I zobaczcie, nie ma, jakby to powiedzieć, zażyłości, nie? Bo to jest zasiadać w gronie, to jest takie identyfikowanie się z tymi ludźmi, nie? Przejmowanie ich sposobu bycia. Kto z kim przestaje, takim się staje. Nie? Tam nawet są takie rady, wejdziesz między wrony, kracz jak i one, nie? Że jesteśmy społecznymi istotami. Bóg nas, nasze mózgi tak nawet stworzył, że kiedy wchodzimy w kontakt z drugim człowiekiem, to procesy w naszych neuronach się odpowiednie wytwarzają. I różne badania zarówno mózgu, jak i zachowań społecznych pokazują, jak jesteśmy bardzo wpływowi. Nie? Ten eksperyment najsławniejszy, że na krótszy i dłuższy odcinek, pamiętacie, jak 10 ludzi powie, że ten krótszy jest dłuższy, to i mądry w końcu popatrzy w lewo. Tak, tak, to ten krótszy jest dłuższy. Nie? Tak jesteśmy wpływowi. Nie? I jeśli będziesz dzisiaj, no to można powiedzieć, będziesz słuchał w internecie, będziesz się friendował, będziesz czytał głupie książki, nie? Które się naśmiewają z Boga, z Bożych ludzi i tak dalej, będziesz w tym przebywał, to nie myśl, że to na ciebie nie wpłynie. Nie? Czyli zobaczcie, mamy trzy rodzaje jak gdyby tych ludzi, którzy mogą zamknąć ci drogę do szczęścia, to są bezbożni, czyli przeciwnicy Boga, to są praktykujący grzesznicy i to są ideolodzy szyderstwa z Boga i jego wartości. Nie? I ty decydujesz, czy słuchasz rad, czy wchodzisz, że tak powiem, w praktykę, nie? Podglądasz praktykę tych grzeszników, czy się z nimi frendujesz, przejmujesz ich styl myślenia. Nie? To jest dzisiaj, że tak powiem, przekleństwem naszych czasów, że grzech stał się, w sensie to wołanie zewnętrzne, bo nasza ciągota do grzechu, no to jest w każdym czasie i feudalnym, i starożytnym, i dzisiejszym. Ale zgodzicie się, że takiej dawki i łatwości wejście w największą głupotę, bezbożność, grzech, plugastwo, jakie ma współczesny człowiek i to już w wieku około 10 lat, bo tu się zaczyna zabawa, nie? To nie było w historii świata. No, stąd będziemy mieli problem depresji, nie? Stąd będziemy mieć problem chorób mentalnych. Stąd będziemy mieli problem nieszczęścia, bo właśnie to od dziecka bombarduje każdego z nas, nie? I naprawdę trzeba się wysilić, żeby nie pójść tą drogą, żeby nie słuchać rad, żeby nie ulec pokusie takiego życia, bo fajnie tam niby jest, by nie przejąć tej mentalności lekceważenia. A co tam, no Bóg może tam gdzieś kiedyś coś powiedział, ale dzisiaj jest tu i teraz, dzisiaj jest nowe otwarcie, nowy czas. To jest naprawdę ciężko bez pomocy, zaraz jeszcze o tym będę więcej mówił, wykonać. To tylko może jakieś trochę nadludzkie jednostki mogą same to zrobić. Mówię może, no bo nie chcę powiedzieć, że wykluczam, ale tak nie spotkałem. O tak bym powiedział, nie? No to zobaczmy teraz, jaki jest przepis na szczęście ten pozytywny. Bo tu wiemy, czego uniknąć, nie? Nie wchodzić, nie słuchać rady, nie wchodzić na ich drogę, nie zasiadać, nie, że tak powiem, frendować się, nie wchodzić w zażyłość z tymi ludźmi. Nie? No ale co robić? Zobaczmy. Przepis jest niestety bardzo prosty. Niestety mówię, bo niektórzy może by chcieli jakiegoś, wiecie, stań na głowie, podeprzyj się lewą nogą i zrób w powietrzu kwiat lotosu i wtedy to szczęście ci, że tak powiem, się objawi. No a tu jest prościzna. No proszę.
Psalm pierwszy, werset drugi. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon Jego rozważa dniem i nocą.
A. I później jest ta droga tego właśnie, który idzie za Bogiem, właśnie tego. No i koniec bezbożnego, co jużśmy czytali. Nie? Zakon to jest, można powiedzieć, wola. Nie? Niekiedy się tłumaczy jako prawo, ale tak, żeby najlepiej zrozumieć, to jest, ma upodobanie w woli Boga i wolę Jego rozważa dniem i nocą. Nie? Że to jest dwa jak gdyby składniki tego szczęścia. Nie? Po pierwsze, on z jakiegoś powodu, jeszcze do końca nie wiemy jakiego, znajduje upodobanie. To, czego chce Bóg, staje się jego pragnieniem, jego celem. Nie? Boże, chce tak jak ty. Nie tak jak Józef z Bazin, nie tak jak Freud, nie tak jak Darwin, tylko tak jak ty chce. Nie? I nie jak Ceśka z tam Kryśką, nie? Też. I jest drugi aspekt, że coś się stało, czy coś jest w jego duszy, w jego wnętrzu, że on to lubi. Nie? On tego chce. Nie? Ale jest i zobaczcie drugi czynnik, bo to powiedzmy jest jakaś taka zmiana pozycjonalna, nie? No gdzieś albo się urodził taki, albo się później coś stało z tym chłopem czy kobietą, nie? Że on tak chce tego, czego chce Bóg, ale zobaczcie, że on codziennie pracuje nad tym. Z jednej strony jest pewne powinowactwo, pewien kierunek, ale tu jest praca. Dzień i noc. Dzień i noc studiuje Jego wolę. Nie? Można powiedzieć, rozważa Jego słowo. To jest Jego norma życia. To jest Jego praktyka życia. Ktoś powiedział pigułka. Ile razy się bierze pigułkę? No zwykle codziennie, niekiedy nawet parę razy dziennie. No a ile razy bierzesz Biblię? No tu, tą pigułką jest, zobaczcie, Słowo Boże. Dniem i nocą. Jak wstaje, jak się kładzie spać. Zresztą psalmy następne to dotyczą właśnie tego, o co się modli rano, o co się modli wieczorem, to już sobie możecie później doczytać, nie? Zobaczcie, jaki prosty jest przepis. Upodobanie w tym, co dobre. No bo skąd wiemy, co jest dobre? Co w gazecie napisali? W której? Washington Post czy prawda moskiewska? Nie? Teraz zresztą to, jak Trump będzie dalej rządził, to może być to samo. Nie? No, gazeta nie da. Psychologia. Wiecie, jak psychologia bada, co jest dobre, a co jest złe? Nawet nie używa tego, tej kategorii dobro i zło. Używa kategoria norma i poza normą. A jak bada normę? Co, jakieś objawienia co 20 lat przychodzą na Światowy tam Związek Psychologów, czy jak? Nie? Pamiętacie, że kiedyś homoseksualizm według tego gremium był poważnym zaburzeniem psychicznym, czyli coś na kształt choroby psychicznej, dzisiaj jest normą. Nie? To można sobie przeczytać, ja nic nie wymyślam. Gdzieś 50 lat temu, 1970, czy coś po prostu zmienili. No bo tak, no, co dzisiaj takie wytyczne, no to dzisiaj takie normy mamy i tak dalej, nie? Skąd? No oni badają zachowanie większości i powiedzmy 70-80% to norma, reszta zaburzenia, nie? Czyli w zależności jak się zmieni społeczeństwo, takie będą normy, nie? No to o dupę obić, nie? O kant stołu, jak ktoś delikatniejszy, nie? To psychologia też nie wykazuje żadnej bazy, co jest dobre, a co złe, nie? To, co jest dobre, a co złe, wiemy od Boga. I to nawet uczciwy ateista by to przyznał, nie? Że w naszym kodeksie moralności, no to jest właśnie kodeks, który wzięliśmy, wyjęliśmy z Biblii. Nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, i tak dalej. To wzięliśmy z Biblii i stworzyliśmy z tego kodeksy, prawa i tak dalej, nie? Czyli to, kiedy mówię, ma upodobanie w tym, co dobre, czyli w tym, czego chce Bóg. Ten Bóg Biblii, nie? Na przykład taki Bóg, który mówi, a łeb wszystkim niewiernym urezaj i jeszcze wbij ich na pal. Nie? To nie ten Bóg. Nie? Nie ma, że wszyscy wierzą w tego samego Boga i jest jeden Bóg i tak dalej. Oczywiście jest jeden prawdziwy. I on jest opisany w Biblii. I objawił go Jezus Chrystus. A reszta to wszystko podróby. Reszta to wszystko gdzieś po omacku próbują znaleźć. No ale wracamy do naszego przepisu na szczęście. Że pierwsza rzecz to musisz chcieć dobra. Nie? Skąd się ta chęć dobra bierze, to możemy jeszcze chwilę podyskutować, ale samo chcenie dobra, same dobre motywacje, no nawet jest takie trochę brzydkie przysłowie, że dobrymi chęciami to jest piekło wybrukowane. I stąd właśnie ten Blue Monday, bo już wszyscy no, z te drugiego, trzeciego, jak tam potrzeźwieli, to wielkie postanowienia noworoczne i za 10 dni dupę obić, wszystko poszło. Nie ma. Nie? Także skąd to upodobanie wziąć na stałe? Nie? I zobaczcie, jest coś w człowieku, ale jest i praca tego człowieka. Codzienna praca. Czyli, mówiąc tu zastosowanie już do chrześcijan, my już mamy dzięki Nowemu Narodzeniu to upodobanie w tym, czego chce Bóg. Ale jeśli nie dołożysz codziennej pracy ze Słowem Bożym, nie będziesz też szczęśliwy. Widzisz, no nie ja wymyśliłem, to jest początek, sam początek księgi psalmów. Zresztą Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, nie? I to mówi o codziennym posiłku, nie? Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Czyli zobaczcie, że tu dokładnie jest w tej konwencji. No, czyli mamy takie kilka problemów, nie? Dobra, może już i chcemy iść za Bogiem. Może chcemy dobra. Chcemy pełnić Jego wolę. Ale pojawia się pytanie, no co zrobić z wyrzutami sumienia? Bo przecież chyba nie ma na sali nikogo, co nie zrobiłby czegoś złego, czegoś takiego, czym się brzydzi, czegoś podłego, czegoś, co skrzywdziło jego, jego bliskich i tak dalej. Nie? No, dzisiaj możesz sobie noworoczne postanowienie zrobić, że już teraz będziesz tylko dobro pełnił. Fajnie. Tylko, że dalej jest twoja przeszłość. Co z nią zrobić? Nie? I drugie pytanie, ono szczególnie w Starym Testamencie jest ważne, bo jak dlatego ludzie, nawet niewierzący, lubią czytać psalmy, bo tam jest taka huśtawka. Nie? Że huśtawka emocjonalna, huśtawka duchowa. Już wygląda, że wszystko jest fajnie. Już tam wrogowie pokonani, wszystko się ułożyło. I za chwilę zjazd. Zaraz będziemy widzieć zjazd, kiedy u Dawida on wystąpił, już jest królem takim, wiecie, zasiedziałym, już ma dorosłe dzieci i tak dalej. I nagle syn mu się buntuje. I potem traci tego syna jeszcze, nie? Jego armia wręcz z nim walczy, no i kończy się dla niego tragicznie, nie? Czyli jest taka sinusoida, nie? Nastrojów, nie? Czyli pytanie mamy, jak poradzić sobie z przeszłością? Bo dobra, postanawiasz, że już dzisiaj będziesz dobry, fajnie, ale co zrobić z przeszłością, z wyrzutami sumienia i z odpowiedzialnością za to, co zrobiłeś? I jak ten dobry stan tego postanowienia, że już od dzisiaj będziesz dobry, jak utrzymać na jutro? No, przenieśmy się na chwilę do psalmu trzeciego i zobaczmy właśnie no, taki opis naprawdę depresyjny najpierw.
Psalm trzeci od pierwszego wersetu. Psalm Dawida, gdy uciekał przed synem swoim Absalomem. Panie, jak liczni są wrogowie moi, jak wielu powstaje przeciwko mnie. Wielu mówi o mnie, nie ma dla niego ratunku u Boga.
A wszystko mu się zawaliło. Był królem, już się do tego przyzwyczaił i już trochę taki był posunięty w latach. Myślał, że to już tak będzie, nie? Miał, mówię, dorosłe dzieci i tak dalej, i tak dalej. No, syn mu się zbuntował, poddani poszli za tym buntownikiem. Musiał porzucić pałac, porzucić swoje wszystkie luksusy, nawet żony. I ucieka. Ucieka znowu na pustynię z nielicznymi, wiernymi żołnierzami. I ludzie już mówią, nie ma dla niego ratunku. A przecież to był człowiek, który był bożyszczem Izraela. Który, jak Saulowi śpiewano, że tam pobił 1000, to Dawid ile? 10 000, czy jakoś tak, nie? Że to był no, jego zaufanie do Boga. Powodzenie, jakie miał od Boga, no to wszyscy o tym wiedzieli. Ja zobaczcie, wszystko o kant stołu poszło. I jest, można powiedzieć, rozbitkiem, jest wygnańcem. Być może zaraz straci życie, bo ten syn chce go zabić. Nie? I tamte jego wojska, które go tropią. Nie? Czyli rzeczywiście no, całe jego życie w ciągu praktycznie kilku godzin wywróciło się do góry nogami. Nie ma. Tego wszystkiego, co dawało mu poczucie luksusu, szczęścia, zadowolenia, przyjemności, to wszystko zostało mu odebrane. Stracił. Nie? Boi się. Liczni są wrogowie moi. Jak wielu się przeciwko mnie zbuntowało. I ten wyrok nie ma już dla mnie ratunku. No. Ale jest werset czwarty.
Psalm trzeci od czwartego wersetu. Ale Ty, Panie, jesteś tarczą moją, chwałą moją i Ty podnosisz głowę moją. Głosem moim wołam do Pana, a On odpowiada mi z świętej góry swojej, Sela. Położyłem się i zasnąłem. Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera. Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, które zewsząd na mnie nastają.
Amen. Zobaczcie, to dla nas to się wydaje czy dla wielu może aż nieprawdopodobne, że w takim nieszczęściu on spokojnie zasypia mimo wszystko. Ma te myśli, ma tę świadomość, wie ilu wrogów jest, bo jest dobrym strategiem, dowódcą wojskowym i on wie, jakie ma szanse wojskowe, że żadne, nie? Ale zobaczcie, po ludzku nie mam szans, ale Ty, Boże, jesteś moją tarczą, moją chwałą. Nie korona, berło, tron, płaszcz jakiś tam. Ty jesteś moją chwałą. Ty podnosisz głowę moją. Nie? Ja wołam do Ciebie, a Ty mi odpowiadasz. A Ty mi odpowiadasz. Położę się i zasnę. Pomimo tego, cośmy wcześniej w tych pierwszych trzech wersetach przeczytali. Nie? On mówi, położył się i zasnął. Dokładnie już mówi, to się stało, obudziłem się. Dlaczego się obudziłem? Dlaczego jest nowy dzień dla mnie? Dlaczego dziś jest szansa jeszcze dla mnie? Bo Pan mnie wspiera. Nie? Nie boję się. Zobaczcie, jeśli skupi się nie na okolicznościach, nie na tych wszystkich dobrych rzeczach, które miał, a które stracił, nie na wrogach, których zawsze jest pod dostatkiem, ale trzyma się uporczywie perspektywy Boga, to zobaczcie, nie tylko, że się obudził z nadzieją na nowy dzień, bez depresji w tym stanie, ale i nie boję się przyszłości. Nie boję się tych, którzy zewsząd na mnie nastają. No, zobaczmy. Dalej.
Psalm 3, werset 9. U Pana jest zbawienie, nad ludem Twoim jest błogosławieństwo Twoje, Sela.
Tak. Szukamy szczęścia, czyli błogosławieństwa. To zobaczcie, do szczęścia potrzebny jest ten ratunek. Znaczy ten komponent. Ratunek. Bo zbawienie to jest ratunek. Zadawaliśmy pytanie. Tu oczywiście jest ratunek w szerszym zakresie. Nie? Tu jest ratunek od wrogów, od nieszczęść i tak dalej, i tak dalej. Ale pytałem tak retorycznie. Co zrobić z wyrzutami sumienia? Co zrobić z odpowiedzialnością za stare grzechy? No można sobie wmawiać, że to nie moja wina, albo trochę jego wina, albo to już dawno było, no to już nic nie zrobię i tak dalej. Ale te wszystkie gadki, one mogą chwilowo pomóc, albo głupiemu pomóc. Ale człowiek rozsądny będzie wracał, będzie analizował, będzie przeżywał. Nie? A do tego mówiliśmy, że nie tylko jest moja ocena, nie tylko moje wyrzuty sumienia są częścią mojego dobrostanu, ale pamiętacie, na sądzie nie ostoi się ten, który pójdzie za radą bezbożnych i tak dalej, nie? Czyli jest jeszcze obiektywne sprawdzenie, czyli osąd Boga. No i teraz ja często pytam ludzi, jakbyś stanął na sądzie, nie? Dzisiaj, to jak myślisz, jaki byś otrzymał wyrok? Na co byś zasłużył? Na niebo czy na piekło? Co odpowiada przeciętny katolik? Tak. Diaboliczna nauka katolicka wryła mu w beret coś, czego w Biblii w ogóle nie ma. Nie? Tak to by się może wziął i zastanowił. No, na niebo to chyba nie zasługuje, bo święty nie jestem. Tak by już nawet taki katolik, który nic nie wie, to już by to wykombinował, nie? Na podstawie swojego doświadczenia. Powiedziałbym, ty, to chyba na piekło jednak. Tu jest problem. To trzeba się ratować, bo ja nie chcę do tego piekła. No to kler mówi, a tam Juziu, jakie tam piekło, my tam ci czyściec załatwim, tylko chódź do naszej tu synagogi szatana, tylko kasiorę przynieś od czasu do czasu, nie i tak dalej, noż to tam nie, bój się, jakie piekło tam w czyśćcu. A jak będziesz z tym plebanem dobrze żył, to i szczyśca ci szybko załatwi, nie? No taką mają perspektywę biedni katolicy. No nie, to jest perspektywa diabla. To jest kłamstwo, które Kler wymyślił, żeby zwodzić lud. Jest tylko niebo i piekło. Albo będziesz czysty i idziesz wtedy do czystego, świętego Boga. No proste, proste. Albo jesteś brudny mniej lub bardziej, nie? I wtedy lądujesz tam, gdzie wszyscy, którzy są, się zbuntowali, którzy wybrali grzech, którzy zasłużyli na karę z powodu swojego grzechu, czyli w piekle, nie? I psalmista odpowiada, gdzie jest przed tym ratunek. Ratunek jest tylko u Boga. Tylko u Boga, nie? To jeszcze zaraz następny psalm 5 to jeszcze jaśniej to pokażę. Zobaczcie, nie u mnie, nie w mojej poprawie, nie w, wiecie, postanowieniu poprawy jest ten ratunek. Nie w jakichś abrakadabra, fokus pokus, nie? W jakichś praktykach duchowych, nie? W jakichś zmarły dziadek czy zmarła ciotka, nie? Mi tam pomoże i drogę do nieba, czy jakaś inna dewotka, czy święta tam ostatnio... Doktor napierała, którą tam dar? Dajcie mi ją. Kogo? Faustynę, nie? Nikt ci nie pomoże. Jest tylko u Pana, jest ratunek. Tylko u Boga, nie? I drugi komponent szczęścia? Nad ludem twoim. No to pytanie właśnie, gdzie byś poszedł, nie? To już człowieka, jak szczerze sobie odpowie na to, że zasługuje na piekło, to już jest dobrze. Nie? To już jest dobrze. To teraz następne pytanie. Jak przejść na stronę Boga? Jak stać się człowiekiem Boga? Jak należeć do Jezusa na zawsze? Nie? Bo tu nad ludem twoim. Czyli jak się stać tym twoim ludem? Nie? No i tu oczywiście sedno Biblii. Po to została Biblia napisana, żebyś właśnie to usłyszał. To jest podstawowe przesłanie Biblii. Czyli dobra nowina o tym, że zbawienie jest tylko w Chrystusie. Tylko Chrystus umarł za twoje grzechy i zmartwychwstał zgodnie z Pismem. Czyli kara została zapłacona. Droga do nieba jest otworem, ale to jest tylko u Pana. Tylko w Chrystusie jest zbawienie, u Pana tylko jest zbawienie. Proste, jak 2 razy 2. Czyli jeśli przez Chrystusa staniesz się człowiekiem Boga, czyli należysz do Jego ludu, no to wtedy rozpoczyna się droga szczęścia w twoim życiu. Tylko mówiłem, to na tą drogę wchodzisz, ale żeby doświadczać tego szczęścia dniem i nocą. Pamiętacie to w poprzednim. No i tak jak obiecałem, jeszcze jeden psalm, 5. Także tu taka, że tak powiem, panorama króciutka tych 3 psalmów. Zobaczmy, jak w następnym psalmie precyzuje, w jaki sposób może przyjść do Boga. Zobaczmy.
Psalm 5 od 5 wersetu. Albowiem ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z tobą przebywać. Nie ostoją się chełpliwi przed oczyma twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami brzydzi się Pan. Lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego. Skłonię się ku świętemu tobą.
Amen. Pamiętacie? Psalm 1, szczęśliwy, który nie idzie za radą, nie staje na drodze, nie wchodzi we wspólnotę. Nie? I tam jest tych bezbożników, nie? Grzeszników i szyderców. No zobaczcie, że tu znowu jest. Jaki jest prawdziwy Bóg? On nie chce zła. I dlatego zły nie może z nim przebywać. Chełpliwy, czyli ten szyderca, pyszałek, nie ostoi się. Nienawidzisz wszystkich czyniących, czyli tych praktykujących grzech, grzeszników. Nie? Zgubisz kłamców, zbrodniarzami, obłudnikami. Brzydzi się Pan. Nie? I teraz niekiedy to wszyscy myślą, że to tam jest o nich. Nie? Ale jakbyś poszperał szczerze w swoim życiu, to byś zobaczył, że to jest, gdzieś tu pasujesz ze swoim życiem, ze swoimi postępowaniami, grzechami i tak dalej. Dlatego zobaczcie, to jest Stary Testament. To nie jest Nowy Testament, kiedy o łasce jest praktycznie w każdym rozdziale. Nie? To jest Stary Testament. Nie? Lecz ja w jaki sposób wejdę do Twojego domu, do Twojego królestwa, do Twojego nieba? W jaki sposób wejdę? Tylko dzięki obfitości łaski Twojej. To jest Stary Testament, ale tu jest, zobaczcie, zbawienie z łaski opisane, nie? W tym psalmie piątym. Czyli podsumowując, bo pytamy, jak nie żyć w depresji, jak nie żyć w nieszczęściu. Pierwsza rzecz, no to nie wolno pójść pewną drogą. I tam jest te trzy rzeczy. Rada tych, którzy są zbuntowani wobec Boga, którym Bóg powiedział tak, a my lepiej wiemy, bo psychologia, bo nauka, bo kosmici i tak dalej. Nie? Pójdziesz za ich radą, nie będziesz szczęśliwy. Zaczniesz praktykować grzech, nie będziesz szczęśliwy. Zaczniesz szydzić ze wszystkiego i jaja se robić ze wszystkich, z dobra i zła, wszystko jedno, nie będziesz szczęśliwy. Czyli pierwsze jest wykluczenie pewnej drogi. Nie w kierunku do zła i grzechu, ale żeby wejść rzeczywiście do domu Bożego, być tym ludem Boga, dzieckiem Boga, no to sam się nie nadmierz, nie postanowisz, to ja od dzisiaj będę dzieckiem Boga. No idź do kogoś i powiedz, ja będę teraz twoim dzieckiem. No nie da się, nie? To ten drugi musi o tym zdecydować, nie? I w Ewangelii Jana to jasno jest pokazane. Jezus przyszedł do swej własności. Swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo być dziećmi Bożymi. Dzięki obfitości Twojej łaski wejdę do domu Twego. I teraz rozpoczyna się, masz już fundament do szczęścia, ale teraz jest komponent drugi, bo mówiliśmy, no, mam upodobanie w Twojej woli. To już wiemy, skąd się to bierze. Przez nowe narodzenie. To Jezus w nas daje to upodobanie do pełnienia woli Bożej. No ale teraz ty każdego dnia masz rozważać Jego słowo. Oczywiście, można by jeszcze powiedzieć dużo o mocy Ducha Świętego. Bo pytamy, jak utrzymać ten stan każdego dnia. Bóg zna naszą słabość i wie, że największy z nas to nie będzie wierny w tym codziennym studiowaniu Słowa Bożego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego znając niemoc naszą, nawet już jako nowonarodzonych chrześcijan, posłał do naszego serca Ducha Świętego, który daje nam moc i który wstawia się za nami w niemocy naszej. To jest tak niezwykła perspektywa, że można ją nazwać perspektywą szczęściarza. Dla chrześcijanina Bóg zamierzył szczęście. Dał nam już zbawienie i zamierzył szczęście w naszym codziennym życiu. Zamierzył szczęście, wiecie na kiedy? Na jutro, pojutrze i na całą wieczność. Dlatego możemy zaśpiewać mu właśnie z radością, z wdzięcznością, chociaż i tak do końca nie ogarniamy w pełni jego łaski. Prosimy, Radku.
No to zacznijmy od dzięki Jezu. Dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Dzięki Jezu, dzięki Ci, że kochasz mnie. Dzięki. ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie umarłeś za mnie. Dzięki ci, że kochasz mnie. Tam na Golgocie umarłeś za mnie. Dzięki ci, o dzięki ci, że kochasz mnie. Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie. Że kochasz mnie. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Dzięki ci, że kochasz mnie. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Dzięki ci, o dzięki ci, że kochasz mnie. Dzięki Jezu.
A teraz zaśpiewajmy. Chcę być światłem Twym. Chcę być światłem Twym dla... Ty jesteś światłem dla moich dni. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym.
Światłem dla moich dni, pogodnym porankiem bez mgły. Tyś jest światłem nadziei, co rozjaśnia mrok. Z tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim być. Nasze winy poniosłeś na krzyż i jest przebaczenie w Twej krwi. Ból Twoich ran nowe życie nam dał, z Tobą życie ma tylko sens. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim być. Światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę być światłem Twym, ogrzać ciepłem Twym, podać komuś dłoń. Chcę światłem Twoim być.
Okej, teraz zaśpiewajmy Uśmiechnij się. Uśmiechnij. Jeśli jesteś smutny, to się uśmiechnij. A zaczynamy od znowu widzę przygnębioną twarz. No, 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 no.
Znowu widzę przygnębioną twarz, znowu widzę zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, bo z Tobą jest na zawsze. miałeś ze wszystkich sił tyle planów, powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie bał się, bo z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonić szczęście, co ci wciąż ucieka, krzyż codzienny. Chciałbyś rzucić sam, złości się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał serce. Nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz? Uśmiechnij się, gdyż ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie bać się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię, i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za ojca masz?
Jeszcze na koniec zaśpiewajmy taką piosenkę. Wystarczy iskra, by rozpalić wielki ogień. Miłość Chrystusa.
Yes. jeszcze będziemy mieli okazję dzisiaj przeżyć naprawdę duże wzruszenia, bo na koniec pokażemy wam historię niezwykłą. Historię Ani, która urodziła się jako niepełnosprawne dziecko i która mogłaby przeżyć życie w pretensjach, w bólu, w odrzuceniu, w krzywdzie, a jest dzisiaj szczęśliwym dzieckiem. I w tle będzie historia dwóch pastorów. Jeden to mój, nasz przyjaciel z Kościoła Chrześcijan Baptystów, pastor Henryk Skrzypkowski, bo on jest tym wraz z żoną, tym bohaterem drugiego planu. Bo na pierwszym planie jest właśnie Bóg, który jest naprawdę Panem historii. I on odpowiada na modlitwy. Jeden pastor nie dał rady pomóc temu dziecku, ale zwrócił się do Boga z gorącą modlitwą. I Bóg, no zresztą nie będę spoilerował, za chwilę zobaczycie ten krótki film, historię tego cudu, jakiego Bóg dokonał w życiu Ani. Ale tu mi Leszek sygnalizował, że jeszcze jest kilka waszych głosów, to poproszę.
Tak jest. Zaczniemy może od Ignacego z Leśnicy, gdzie w odpowiedzi na tu zachętę do tych komentarzy, pytań o nasze wspólne święto, to właśnie powiedział, świętujemy razem z wami, bo to nasze wspólne święto.
Amen. Dzięki. Ja powiedziałem to, nawet taką rolkęśmy zrobili, że bez was to byśmy prawdopodobnie dalej nadawali z naszej kuchni, gdzie i Kościół się spotykał w liczbie tam prawie 30 osób, tam się zmieściło i telewizję, tam pierwsze programy to stamtądśmy nadawali. Ale no, stało się inaczej. Poszliśmy na szerokie wody, wypłynęliśmy na szerokie wody. To może przy tej rocznicy trochę więcej o tym opowiem, że to było wielkie ryzyko. Praktycznie stąd te obchody nazywamy takie, że strzał w dziesiątkę, bo tak naprawdę telewizja Idź Pod Prąd miała trwać tylko 10 dni. Na tyle się umówiliśmy. Zaryzykujmy, spróbujmy przez 10 dni, od poniedziałku do piątku, czyli 2 tygodnie, już 10 lat.
Tak, następne od Matrixa. W Chrystusie nie mam depresji, bo tęsknię za nowym stworzeniem w Panu.
No, być może, bo nowe stworzenie można rozumieć na dwa sposoby. Nowe stworzenie w nas, no to mam nadzieję, Matrix, że już masz to za sobą, że jesteś nowym stworzeniem, ale czekamy odnowienia tego świata, odnowienia, zmiany, żeby już nie było grzechu. I w tym sensie mówimy o nowej ziemi i można to nazwać nowe stworzenie w sensie wszechświata. Mhm.
Tak, następnie tam nasi widzowie to dzielili się wersetami, które właśnie im dodawają otuchy.
Super pomysł. Kontynuujcie.
Tak, tak jest. No i doszło do pytania od pani Marzeny M. I tutaj przeczytam parę komentarzy, żeby to od razu odpowiedzieć na wszystkie. Jestem nowa i proszę o nieatakowanie mnie. Jestem ateistką, wytłumaczcie mi, dlaczego ksiądz zajmuje się polityką. Następnie tam została poinformowana, że tutaj nie ksiądz, tylko pastor. No i ona, zadam pytanie inaczej. Czy trzeba wierzyć, aby nie krzywdzić innych? No i nas później dodała jeszcze, wystarczy żyć zgodnie z własnymi wierzeniami, wystarczy mieć dobro w sobie. Wiem, jak to brzmi, jednak wszystkie religie o tym głoszą.
No a co pani by powiedziała kanibalom? Ja tylko tyle. Jest taka książka, mogę pani wysłać. Proszę tylko adres podać. Dziecko pokoju. Tam jest właśnie świat wierzeń kanibalów. I jak on, że tak powiem, zderza się z Ewangelią o nowym narodzeniu, o zmianie, o wyrwaniu grzechu z serca człowieka i daniu nowej natury ludożercom. No to tyle.
No i jeszcze komentarz.
A jeszcze, dlaczego pastor zajmuje się polityką? Dlatego, że Jezus zajmował się polityką. Dlatego, że Biblia zajmuje się polityką. Proszę sprawdzić.
Taki komentarz od Bolesława Kulca. Dziękuję za bardzo klarowne i wzmacniające nauczanie. Dziękuję Bogu, że jestem Jego dzieckiem. Pozdrawiam wszystkich braci i siostry w Chrystusie.
Pozdrawiamy. Dziękujemy. Nasza telewizja też powstała właśnie z myślą o Polonii, no bo niektórych z was znam osobiście, akurat Bolka tak. I tak myśleliśmy, że tu w Polsce, no wiecie, no nie stworzymy szybko kościołów w każdej gminie, nie? To wiecie, kościołów i protestantów w Polsce jest jak na lekarstwo. Znaczy nawet na lekarstwo nie starcza, nie? To jest najwyżej kilkadziesiąt tysięcy pastorów, może kilkuset, ale to jeszcze też jest dosyć względne, nie? Także absolutnie nie dalibyśmy rady dotrzeć szybko do całego narodu. Ale już kościołem internetowym to możemy dotrzeć i pod Chrubieszów, pozdrawiamy Halinę, to właśnieśmy tam niedawno dotarli. I oczywiście gdzieś za ocean, do Ameryki, tu cała Europa, Wielka Brytania i tak dalej, i tak dalej. I tak jest, nawet do Australii, nawet do RPA docieramy. To dlatego tak świętujemy te 10 lat telewizji Idź Pod Prąd, bo widzieliśmy, że z kuchni można przejść na szeroki przestwór oceanu już i praktycznie nic nas nie ogranicza. Nie? To tak te fale biegną dookoła i się znowu spotykają, nie? Bo nie wierzymy w płaską ziemię. To jak ktoś jest nowy, to też, żeby wiedział. Czy jeszcze mamy, Leszku?
No tu jeszcze tak zostało mi podpowiedziane, żeby jeszcze jeden komentarz właśnie od Marzeny przeczytać, bo tam już taka dyskusja wynikła. Skoro czynienie dobra nie wystarczy, aby iść do nieba, to co jest wyznacznikiem tego?
No, to tłumaczyłem. Gdybyśmy tylko czynili dobro, to by było okej. Okay. Imię naszej słuchaczki, jeszcze raz mi podaj.
Marzena.
Pani Marzeno, nie? O, to tak jak moja żona. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ale o tym mówiliśmy, że jesteśmy źli, nie jesteśmy dobrzy. I pani też chyba o tym powinna doskonale wiedzieć. Nie? Zobaczcie, że w niektórych krajach udało się zlikwidować władzą państwową wiarę w Boga. I ateiści zaczęli rządzić. Chyba, Marzena, nie muszę ci mówić, że najwięcej ofiar w historii to właśnie ateiści, powiedzmy przewrotnie, dali światu. I obozy koncentracyjne, i gułagi, i śmierć milionów, i w Ukrainie, i mówię o Chłodomorze, nie teraz, i o tym, co zrobił ten Mao Tse-tung u siebie w komunistycznych Chinach. Żadne wcześniejsze wojny religijne, polityczne, o kobietę, Helenę tam taką, trojańską czy inną, nie pochłonęły tyle ofiar, ile wojny ateistów. Dokładnie wojny z własnym narodem. Także nie gadajmy o tym dobru, które rzekomo w nas króluje. Ono jest, ale zło dominuje nad dobrem. Dlatego potrzebujemy kogoś z zewnątrz, kto nas wyciągnie z tego bagna. I po to przyszedł Jezus Chrystus. No a teraz zapraszam was na tę zapowiedzianą, naprawdę wzruszającą historię Ani, która miała być odrzucona. A zobaczcie, jak Bóg pokierował jej losem.
W telewizji gdańskiej zobaczyłam dziewczynkę z zespołem Downa, o którą walczył Dom Dziecka, żeby trafiła do adopcji. Spojrzałam na Henryka i coś w nas drgnęło. Ta dziewczynka miała zaraz 7 lat i trafiłaby do domu pomocy społecznej i nie miałaby szansy na rodzinę.
Zbudziło się w nas przekonanie, żebyśmy zareagowali i na wskutek tego przekonania zadzwoniliśmy. I potem się okazało, że byliśmy jedyną rodziną, która była zainteresowana tym, co za nią się stanie.
Moi rodzice zabrali mnie ze sobą na szkolenie na rodziców zastępczych i wtedy właśnie poznałam Anię po raz pierwszy. Była taka nieokrzesana, wręcz trochę dzika.
Pamiętam nasze pierwsze spotkanie z Anią. Przyprowadzono ją do nas, ona uśmiechnięta, trochę zasmarkana, pogłaskała nas. Pierwsze co to, zajrzała do mojej torebki, poszperała.
Dla mnie ta cała sytuacja rzeczywiście była bardzo niekomfortowa. Nie chciałem, żeby nasza rodzina tak wyglądała. Chociaż rzeczywiście Ania była bardzo uśmiechnięta i wnosiła wiele radości do całej naszej rodziny.
Prawdopodobnie rodzice Ani porzucili ją ze względu na jej niepełnosprawność, ale Bóg w innym miejscu pobudził ludzi, którzy modlili się o jej przyszłość.
Jesienią 1999 roku, kiedy byliśmy w procesie adopcji naszej córeczki, ona była niemowlęciem, znaleźliśmy się w szpitalu w Gdańsku, na Polankach, w sali, w której ona wylądowała, dlatego że złapała zapalenie płuc. I w jej sali, ku naszemu zdziwieniu, było też drugie niemowlę. To było dziecko pozostawione przez mamę. Mama nawet nie zatroszczyła się, żeby dać jej imię, więc po nazwisku występowała literka C, że jest córką. Przyszły takie momenty, kiedy zastanawialiśmy się, czy dobrą rzecz robimy, adoptując zdrowe dziecko, które prawdopodobnie bardzo chętnie będzie adoptowane przez inną rodzinę. A tutaj jest dziewczynka, która potrzebuje rodziny, potrzebuje miłości i po chrześcijańsku należałoby się właśnie zatroszczyć o tych bardziej potrzebujących. No ale już byliśmy związani emocjonalnie ze Sterą. Jeśli nie adoptujemy jej, to jedyny sposób, na jaki możemy mieć wpływ na jej przyszłość, to pozostało nam modlić się o nią. Zwykle nasze modlitwy o dzieci zastępcze polegają na tym, że przede wszystkim zależy nam na zbawieniu tego dziecka. Że nawet jeśli nie będziemy mieli wpływu niedługo, bo pójdzie do adopcji, na przyszłość, to jednak ta przyszłość jest w rękach Pana Boga, żeby Pan Bóg doprowadził je do poznania Ewangelii, do nawrócenia. Ale drugą rzeczą, o którą się modlimy zawsze, to jest to, żeby one mogły wyrastać w rodzinie wierzącej.
Zadzwoniłem do Staszka i dowiedziałem się od niego, że w tym samym szpitalu i w tym samym czasie przebywała nasza Ania.
Kiedy usłyszałem tę historię, to wtedy naprawdę zrozumiałem, jak wielkie jest Boże serce dla dzieci takich jak Ania. I zmieniło się moje podejście do służby moich rodziców, do pracy rodzin zastępczych. To jest naprawdę ciężka i ważna praca.
Ania jest w naszej rodzinie już od ponad 20 lat i nie wyobrażam sobie nas bez niej. Jest zawsze uśmiechnięta, pełna troski o innych i ma w sobie tyle miłości, którą chętnie się dzieli, że wystarczyłoby dla całego świata.
Czułam troskę Boga, Jego opiekę i wiedziałam, że to jest moje powołanie, żeby kolejne dzieci wziąć do siebie.
Modlitwa płynąca z wiary ma moc. Widzimy, jak Bóg wysłuchał modlitwę o Anię. Dał jej rodzinę, dał jej dom, dał jej kościół. Bóg wysłucha modlitwy o inne dzieci, które czekają na bezpieczną przyszłość.